zapraszam na kolejną audycję Czytać, aby być mądrym. Mamy dwóch autorów książek, z którymi chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Pierwsza książka to Niemcy jako Mekka, cicha islamizacja Europy, napisana przez Udo Ulfkotte. I z nami jest pan Mateusz Bliźniak. Chcemy poprosić pana redaktora, aby nam opowiedział o wadze tej pozycji.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja, witam pięknie.
Książka Udo Ulfkottego, Niemcy jako Mekka, jest właśnie opowiada o tym, o czym mówi tytuł, mianowicie o islamizacji Europy. Tutaj autor chciał jakby... Jest dziennikarzem, który przez wiele lat jeździł na Bliski Wschód, prowadził wywiady z postaciami właśnie świata muzułmańskiego, jakby zna tam ja to podszewki. Jest również Niemcem. No i w pewnym momencie po prostu stwierdził, że życie, wygodne życie, jakie wiedzie, nie bardzo odpowiada, ponieważ często jego praca wiąże się niestety z zakłamywaniem pewnej rzeczywistości, zwłaszcza z zakłamywaniem tego, jaki teraz następuje proces przemiany w Europie, mianowicie, że Europa się islamizuje. No i autor tutaj chciał pokazać jakby fakt po fakcie, przytaczając tytuły prasowe, przytaczając określone zdarzenia, pokazać, jak ta islamizacja przebiega. Znaczy nie jest to taki wywód naukowy, tylko jest po prostu przedstawiony jedno po drugim.
Dużo faktografii dzieje, tak? Tutaj widzę w spisie treści.
Tak, no w treści jest ponad 700 przepisów, więc no, autor się starał o to, żeby rzeczowo podejść do sprawy i żeby rzeczowo przytoczyć rzeczy, które rzeczywiście miały miejsce. No i opowiada o takich sytuacjach dotyczących na przykład kwestii prawnych zwykłych Niemców, tak, którzy mierzą się z takimi problemami, jak żona pewnego muzułmanina, który pochodził z Iranu, założyła z nim na przykład firmę, przez wiele lat ją rozwijała, spisała testament, jej mąż spisał testament odpowiedni, a gdy przyszło do realizacji testamentu, okazało się, że jednak obowiązuje ją prawo szariatu irańskiej, a nie prawo europejskie, w związku z czym straciła większość majątku na rzecz kuzynów, których nawet nigdy w życiu na oczy nie widziała, no i się utrzymuje ledwo z byle czego. A dotyczy to też również takich zjawisk bardziej powszechnych i bardziej znaczących, tak? To znaczy, ile meczetów powstało w Niemczech od lat 60., gdzie przed rokiem 60. właściwie nie było prawie meczetów w Niemczech, no to od lat 60. powstało ponad 3000 meczetów. Dla porównania w Polsce od roku 45. w Polsce powstało 3500 kościołów. Więc jeżeli porównamy sobie tą sytuację, tak rozkładając w czasie, to okazuje się, że powstaje w Niemczech więcej kościołów, znaczy więcej meczetów w tej chwili, a są burzone i sprzedawane stare kościoły katolickie, a niż w Polsce się buduje kościołów nowych. Tak. Więc autor jest przekonany i jakby daje taką diagnozę tej sytuacji obecnie, która się dzieje w całej Europie, ale również właśnie w Niemczech, które stanowią jakby jego zainteresowanie główne, że dochodzi do islamizacji, że ta islamizacja postępuje i że składa się na nią wiele rzeczy, o których mogę chętnie opowiedzieć.
No właśnie, patrząc na rozdziały tej książki, mamy taki piąty rozdział, Fatalne skutki kultury gościnności, czwarty rozdział, Zmierzch Zachodu, potężna jakby informacja, islam jako siła gospodarcza, sytuacja w innych krajach europejskich, po prostu książka omawia no, wiele dziedzin, sport na przykład, tak, no i różne media, które pilnują tego, abyśmy wiedzieli to, co one łaskawie nam powiedzą. Więc jest to książka o ogromnej powadze, ponieważ ona operuje faktami, tak, cyframi, wizją socjologiczną i aktualizacją tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się w tych kulturach zachodnich.
Tak, i warto jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że on podaje też takie argumenty, których zazwyczaj się nie przytacza, tak? Bo mówi się czasami o islamizacji Europy w takim kontekście wyłącznie migracyjnym. To znaczy, że przyjeżdża do nas dużo muzułmanów i w związku z tym Europa podlega zmianom. A tutaj Udołów kontekst zwraca uwagę na to, że te przemiany nie sprowadzają się wyłącznie do tego, że ktoś przyjeżdża i tutaj wprowadza swoją kulturę, ale że też obce państwa, takie jak na przykład Turcja, biorą aktywny udział w islamizacji Niemiec. Właśnie spośród tych 3000 meczetów, o których wspomniałem, wybudowanych w Niemczech, 900 zostało sfinansowanych przez Turcję. Ponad 100 zostało przez Arabię Saudyjską i przez wiele innych organizacji islamskich, więc te państwa mają żywy interes z jakiegoś powodu, tak, żeby prowadzić taką ewangelizację islamską na terenie Europy. Tak jak pan też wspomniał, dotyczy to faktów właśnie ekonomicznych, takich jak lokowanie swoich inwestycji w firmach europejskich. Szejk Kataru na przykład jest znany z tego, że wykupił znaczne udziały w banku, w Deutsche Banku, i jest teraz jego największym udziałowcem, dzięki czemu może wpływać bieżąco na politykę europejską, na politykę monetarną choćby w Niemczech i dyktować, co, gdzie i jak ma wyglądać. Tak? Na takiej prostej zasadzie, że jeżeli udziałowiec, który ma może nawet wydawałoby się niewielki procent, ale jednak największy spośród wszystkich, tak, 8-10%, nagle wycofa wszystkie swoje udziały, no to bankowi, który zawsze funkcjonuje na jakimś określonym zarobku, na jakimś określonym progu zarobku, taka sytuacja może doprowadzić do jego upadku albo do znacznego kryzysu. W związku z czym chętnie i łatwo ci ludzie ulegają naciskowi właśnie szejka czy innych grup islamskich. Tutaj Udoğan Konte przytacza postać pewnego profesora, znawcy szariatu, który po prostu napisał do mediów niemieckich, do Newsweeka między innymi, i powiedział, że że sytuacja, w której dziennikarze są islamofobami, on użył takiego stwierdzenia, jest dla niego skandaliczna i że mają być wyrzuceni z tych redakcji. I rzeczywiście takie osoby z tych redakcji zostały usunięte wkrótce potem.
Więc mam tu taki podrozdział mały. Arabscy inwestorzy, czyli jak wykupić Europę. Pokazuje się nam w telewizjach właśnie uchodźców, ich biedę, ich trud, ich zagrożenia. Tak, mało się mówi, któż to ich przewozi. Że są to pewne grupy, które zarabiają ogromne pieniądze, biorą pieniądze, ładują na jakiś tam okręt, przewożą, nie dając gwarancji, że dopłyną do drugiego brzegu. O tym się bardzo mało mówi, ale z tych ludzi się nam ukazuje. Ale jakżeż mało ukazuje się nam właśnie tych, którzy są już inwestorami. Nie chodzi mi o inwestorów takich o potężnym budżecie, ale tych wszystkich małych inwestorów, którzy po prostu w jakiś sposób wchodzą w gospodarkę Europy, mówiąc bardzo ogólnie. Jak to jest?
Proszę. Przepraszam.
Tak, właśnie o tym ta pozycja też opowiada. Jest moje takie pytanie, proszę pana. Wszyscy znamy panią Falaci, która napisała znakomitą książkę, 30 lat temu. Czytałem ją co dopiero, więc opisywała, nie powiem prosto, w pewnej wizji, co się stanie. Pokazywała, dlaczego się to dzieje, jeżeli chodzi o islam. Mówiła o Europie, o przywódcach europejskich, którzy nie chcieli w ogóle jej przyjąć argumentów, nie chcieli jej słuchać. Nie wiem, czy czytali tą książkę. I okazuje się, że kolejna pozycja Udoğan Konte, Niemcy jako Mekka, no jest zbieżna z tym, co mówiła pani Falaci.
Dokładnie. Też pani Oriana Falaci była otoczona nienawiścią ze strony właśnie tych środowisk, o których mówiła. Ona tam opisywała taką sytuację, gdzie mówiła, że na jakimś przedstawieniu teatralnym ktoś sobie parodiował, robił się parodiował ją i drwił z tego, że ma raka, tak? Jakby ciesząc się, że wreszcie ta osoba odejdzie z tego świata i przestanie nas męczyć. No, autora Udolów od tego też spotkał nieszczęsny los. Znaczy, miała ona tak serca wywołane jakby nerwami związanymi
z tym wszystkim, co napisał, co przedstawił, co zostawił.
Tak. I też cały czas się zastanawiamy, ponieważ jakby to sytuacja była bardzo niespodziewana i w środku tego wszystkiego się znaleźliśmy przez przypadek jego wydawcy. I się zastanawiamy, na ile ta śmierć była przypadkowa, wywołana jego stanem zdrowotnym, a na ile ona była jakby wywołana celowo. No ale to jest już kwestią spekulacji. Nie chce się słyszeć ten głosu takich ludzi, nie chce się słyszeć na zachodzie takich głosów jak właśnie Oriany Falaci czy Udolów Kątego. Się robi wszystko, żeby ich uciszyć i nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało również, że autor został w jakiś sposób uciszony.
Więc autor należał do współpracowników Fundacji Konrada Adenauera, także wykładał w Federalnej Akademii Polityki i Bezpieczeństwa. Dziennikarz, który towarzyszył kanclerzom, prezydentom i ministrom w ich podróżach zagranicznych, więc to był człowiek, który nie teoretyzował przy biurku, tylko miał wgląd w to wszystko, co się dookoła dzisiaj w Europie dzieje. Jest taki rozdział SOS dla Europy. W tym temacie niechby jeszcze pan słowo powiedział. Właśnie gdzie to jest SOS? Co jest naszą szansą na rozmowy, na dialogi, na po prostu bycie Europą, a jeżeli chodzi o państwa, bycie narodami odrębnymi?
Znaczy, przede wszystkim ratunkiem dla nas jest tutaj kultura chrześcijaństwa. Udolów Kątego jakby zwracał uwagę na to, żeby prosić, głosić po prostu prawdę. Tak? On chciał, żeby te treści, które on zawiera w tej książce, były po prostu usłyszane i żeby też ludzie mieli wiedzę niezbędną do tego, żeby podejmować później decyzje. Nie ulega jednak wątpliwości, że też trzeba mieć odpowiednią perspektywę na poziomie wartości do tego, żeby te decyzje podjąć. No i tutaj kultura chrześcijaństwa, którą się ze wszelkich sił próbuje wypchnąć z Europy, tak, okazuje się dla niej ratunkiem. I tak chyba można streścić jakby to SOS, które zostaje nadawane. I SOS jest właśnie nadawane do wiernych, do duchownych, do ludzi, którzy są w stanie, którzy mają odpowiednie wartości, żeby podejmować odpowiednie decyzje.
Dziękujemy, panie Mateuszu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan zadzwonił do nas skąd?
Z Wrocławia.
Tak, z nami był pan Mateusz Bliźniak. Zapewne ma brata bliźniaka albo siostrę. Tak, więc pozdrawiamy pana, całą pana rodzinę. Dziękujemy za prezentację książki Udolów Kątego, Niemcy jako Mekka, cicha islamizacja Europy. Szczęść Boże, panie Mateuszu.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Niech pan Jezus błogosławi. To przede mną następna pozycja o tytule trudnym, zastanawiającym. Pogrzebana prawda. Zwierzenia rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym pani Ewy Błasik, pani Izabela i Grzegorz Januszko także mają tutaj słowo w tej książce. Również pani Zuzanna Kurtyka, pani Krystyna Kwiatkowska, Janusz Walentynowicz i pan Stanisław Zagrodzki. Z nami jest pan Marek Pyza. Bardzo serdecznie witamy i prosimy kilka słów o tej ważnej, pouczającej pozycji.
Witam serdecznie, szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie do tej audycji. No cóż, to jest książka dla mnie bardzo wyjątkowa. To było bardzo ważne doświadczenie, praca nad tą książką, spotykanie się z tymi wszystkimi ludźmi przed 5 laty. Jak patrzę sobie z perspektywy dzisiejszej, po kolejnych 5 latach, od kiedy się to Grzebana Prawda ukazała, to mam wrażenie, że ta książka wciąż jest bardzo aktualna i wciąż warto do niej sięgać. Moim zamysłem w tamtym czasie było napisanie książki na podstawie rozmów z ludźmi w kilku celach. Po pierwsze, chciałem pokazać, kogo straciliśmy tak naprawdę w tej katastrofie. Na przykładzie tych kilku postaci, niekoniecznie tych, o których zawsze się mówiło w pierwszej kolejności, gdy mówiliśmy o ofiarach katastrofy smoleńskiej, ale chciałem pokazać, jak ważni i jak piękni ludzie to byli, bo czy mówimy o pani Annie Walentynowicz, czy o generale Błasiku, czy o generale Kwiatkowskim, czy o Natalce Januszko, każda z tych osób była na swój sposób wyjątkowa. I po pierwsze chciałem pokazać tych ludzi, których bezpowrotnie straciliśmy 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, ale poza tym chciałem pokazać, kogo oni zostawili i jak wspaniałymi ludźmi są ich bliscy. Czy to rodzice Natalki, czy wdowy po generałach, syn pani Ani Walentynowicz, czy wdowa po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej Januszu Kurtyce i tak dalej, i tak dalej. A trzecim założeniem, które mi przyświecało przy pracy nad tą książką, była próba usystematyzowania wiedzę, jaką mieliśmy w tamtym czasie na temat tego, co się stało, co mogło się stać w 2010 roku w Smoleńsku i wiedzy o tym, w jaki sposób instytucje państwa polskiego podeszły do wyjaśniania tej katastrofy, a właściwie należałoby powiedzieć, jak bardzo pokpiły tę sprawę. I w tych kilku obszernych rozmowach znajdujemy bardzo dużo, bardzo konkretnych, merytorycznych wątków dotyczących śledztwa smoleńskiego, tych wszystkich zaniedbań od początku, od samego 10 kwietnia przez kolejne lata. Osobami, które najmocniej tego wszystkiego doświadczyły, były właśnie rodziny ofiar, bo o nich często zapominaliśmy w tej codzienności, w tej czasem zbyt gorącej dyskusji wokół katastrofy smoleńskiej, w tych wszystkich manipulacjach, gdzie zapominaliśmy, że oni cierpią najbardziej, a przy tym, że oni mają ogromną wiedzę. Pan Stanisław Zagrodzki tu jest nieocenioną postacią. Człowiek, który bardzo mocno się zaangażował w merytoryczne wyjaśnianie katastrofy, kuzyn świętej pamięci Ewy Bąkowskiej. I myślę, że każda z tych rozmów przynosi, tak jak powiedziałem, również bardzo dużo wiedzy o tym, co poszło nie tak po 10 kwietnia 2010 roku w państwie polskim.
Przez 1,5 roku widziałem świat tylko w czarnym kolorze. To jest właściwie pierwszy rozdział, rozmowa z Krystyną Kwiatkowską. Więc ten rozdział chyba opowiada o dramacie rodzin, które straciły swoich bliskich. Pani Krystyna jakoś uporała się, tak sądzę, tylko z tytułu rozdziału, z tym czarnym kolorem, ale chyba nie wszystkie rodziny jeszcze się uporały i trudno się nam wszystkim w Polsce powinno uporać z tym czarnym kolorem z tamtego 10 kwietnia.
No bez wątpienia tak jest. Ja myślę, że warto zaznaczyć, że każda z tych rodzin, dopóki nie będziemy mieli jasności na temat tego, co się wydarzyło dokładnie, co się naprawdę wydarzyło 10 kwietnia w Smoleńsku, to żadna z tych rodzin się nie upora z tą czernią. Wiemy doskonale, że aby pogodzić się ze stratą najbliższych ludzi, no to trzeba przede wszystkim godnie przeżyć żałobę. Im to zostało odebrane w bardzo brutalny sposób. Oni nie mogli, tak jak można powiedzieć, zwykli ludzie, których doświadcza odejście bliskiego człowieka, tej żałoby przeżyć, bo to wszystko ciągle było mielone, wałkowane w mediach. Oni byli przecież też dehumanizowani, szydzono z nich, wyzywano i na pewno to temu nie sprzyjało. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że z tej książki wyłania się taki ciekawy obraz szeroko na to patrząc, człowieka, który doświadcza straty kogoś bliskiego i obraz tego, w jak różny sposób na to wszystko reagujemy, bo z jednej strony to, co ojciec zacytował, czyli to świadectwo pani generałowej Kwiatkowskiej, z drugiej mamy tam opowieść pani Zuzanny Kurtyki, która pokazuje, że czasem nasz organizm reaguje w sposób, można powiedzieć, absurdalny, taki przedziwny, ciężko wytłumaczalny. Ona mi opowiada w tej bardzo szczerej rozmowie o tym, że przez pierwsze dni po katastrofie miała takie fizyczne, zdumiewające objawy, jak na przykład falującą ziemię, po której stąpała, chodnik, po prostu jej głowa w taki sposób zareagowała. Ona nie mogła się z tego otrząsnąć przez wiele dni w pracy, w szpitalu, z dziećmi, ze współpracownikami. Nie docierały do niej słowa. Stała nad pacjentem, konsultowała się ze swoimi współpracownikami, a to, co od nich słyszała, gdzieś nie docierało do głowy. Z kolei Iza Januszko, tego 10 kwietnia, kiedy przyszła ta straszna wiadomość, że jej ukochana córka zginęła, nie wiedzieć czemu, ona sama tego do dziś nie rozumie, ale poczuła jakąś taką wewnętrzną potrzebę, żeby stanąć przy kuchni i przygotować obiad. Obiad, na który nikt nie miał ochoty, obiad, którego później zresztą nikt też specjalnie nie chciał jeść, bo nikt nie myślał o jedzeniu, ale to był taki jej sposób na poradzenie sobie z tym niewyobrażalnym stresem, z tym potwornym bólem, który ją dopadł tego dnia. Więc myślę sobie, że rzeczywiście ta czerń wciąż im towarzyszy, a w takich przypadkach jak Janusz Walentynowicz, który do dziś nie ma pewności, czy chodząc na grób mamy rzeczywiście
zostaje w tam grobie,
tak mamy. Jest, czy tam jest jego mama, no to możemy sobie tylko wyobrazić, a nigdy i tak tego w 100% nie poczujemy, co ten człowiek od blisko 10 już lat przeżywa.
Panie Marku, więc katastrofa to, co pan przypomina, i po katastrofie obrażanie, poniżanie, choćby jedno słowo. Nie chodzi o to, żebyśmy jeszcze rozdrapywali swoje rany, bo jesteśmy z tymi, którzy stracili swoich najbliższych. Jesteśmy z tymi przez modlitwę, którzy odeszli już na chwałę Boga, życie oddając, ale pół słowa choćby o tym, co rodziny przeżywały, bo w książce jest to obrażanie i poniżanie jest takie zupełnie spontesu, a tak z lekkości, z bezmyślności tych ludzi, którzy to robili.
To prawda, to było czyste barbarzyństwo, chyba tak trzeba to nazwać. Jeśli sobie przypomnimy te wszystkie sceny, których byliśmy świadkami na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim w lecie 2010 roku, to no, ja do dziś nie potrafię się z tym pogodzić i nie potrafię zrozumieć, jak mogło do tego dojść, jak ci ludzie byli w stanie w taki sposób się zachowywać, tak obrażać ludzi modlących się w tym miejscu, którzy chcieli tylko jednego, prawdy, podstawowej rzeczy, która nam wszystkim się należała w tej sprawie.
I szacunku dla tych, którzy zginęli.
Tak jest. I zamiast tego szacunku, zamiast ciszy nad tą tragedią, to mieliśmy wrzask, mieliśmy wyzwiska, mieliśmy wyzywanie tych rodzin od sekty smoleńskiej, mieliśmy odczłowieczanie ich, coś, co no, nie mieści się w kanonach cywilizowanego świata. Mieliśmy nieprawdopodobną ilość no, zjadliwych, to jest najlżej powiedziane, publikacji medialnych, właściwie nagonkę trwającą dniami, tygodniami, a nawet miesiącami, i każdy, kto choć odrobinę, choć w najmniejszym stopniu protestował przeciw tej oficjalnej narracji, przeciw tym wszystkim no, nie mającym uzasadnienia w faktach, w fizyce, w ujawnianych dalej dokumentach przekazów, no to natychmiast był odsądzany od czci i wiary. To są rzeczy, które trudno wyrzucić z pamięci i myślę, że nie warto ich z pamięci wyrzucać, bo tak, powinniśmy pamiętać o tym właśnie, co się wtedy działo. Nie. To powinno być dla nas nauką i przestrogą.
Są rzeczy, które usuwamy z pamięci albo sama pamięć traci, ale są rzeczy, które są nie do zapomnienia. zrozumienia. Panie Marku, moja konstatacja. Ta książka jest wielkim hołdem dla rodzin i dla tych, którzy odeszli. Wielki hołd. W środku są zdjęcia, których nie znamy, które po prostu pierwszy raz są publikowane, a nie mówiąc już o takich osobistych zwierzeniach tych, którzy z panem rozmawiali. Ale o jednym jeszcze chciałem zapytać. Mam przed sobą właśnie grafikę pana Janusza Felińskiego. Rewelacyjna rzecz. Po prostu jestem zaskoczony. Oczywiście Smoleńsk wśród drzew. Drzewa sięgają do najwyższych chmur cirrusów, tak wysokie. Droga między drzewami wije się i 90 podejrzewam, albo i więcej, 6 lampionów, świec, płomieni przez tą drogę przechodzi pod krzyż Chrystusa Zmartwychwstałego. Chrystus właśnie po zmartwychwstaniu mamy tak ukazany krzyż Jezusa zdjętego z krzyża i u góry wśród szczytów tych drzew wysoko Matka Boża Jasnogórska. Podejrzewam, że z lewej strony jest coś takiego nietypowego. Może to jest czarna skrzynka, która została nieodczytana, a jeżeli to fałszowana i ona tutaj jest takim zupełnie jakby obcym elementem, ale co? Ten obcy element bardzo przykuwa uwagę. Widz musi zapytać, co to jest. I stuła kapłańska mówi o przebaczeniu. Znakomita właśnie grafika pana Janusza Felińskiego.
No to przebaczenie to jest chyba rzeczywiście słowo klucz. Moglibyśmy długo rozważać, komu powinniśmy przebaczyć, czy mamy podstawy przebaczyć, co jest warunkiem sine qua non do tego, aby mogły być krzywdy wybaczone. I myślę, że doszlibyśmy tutaj do bardzo smutnych konstatacji, bo rzeczywiście osób, które w negatywnym znaczeniu tego słowa zasłużyły się w tej sprawie po 10 kwietnia. Jest mnóstwo. Niestety to były najważniejsze osoby w państwie. O tym też rozmawiam zresztą w tych kilku rozmowach z rodzinami ofiar. I myślę, że im do dziś jest potwornie trudno przebaczyć tym wszystkim ludziom, o których rozmawialiśmy parę minut temu. Ja mam wielką nadzieję, że w nich taki moment nadejdzie oczyszczenia i być może właśnie przebaczenia. To nie będzie łatwe, ale do tego są potrzebne dwa warunki do spełnienia. Po pierwsze, jest potrzebna prawda. Musimy ją poznać. Musimy odkryć wszystkie zagadki tej narodowej tragedii. A po drugie, i tu jestem mniejszym optymistą, bo o ile w dojście do prawdy rzeczywiście wierzę, to po drugie niestety jest potrzebny żal, jak wiemy. Jakieś skruszenie, posypanie głowy popiołem. I tutaj,
czyli podejście do tej stuły, która w grafice jest na pierwszym miejscu.
Obawiam się, że ci, którzy podejść do niej powinni, niespecjalnie kwapią się do tego i będą kwapić.
Panie Marku, ogromnie dziękujemy. Z nami był pan Marek Pyza.
Również dziękuję, kłaniam się nisko.
Ale jeszcze słowo, panie Marku, jeszcze tak. Podam tytuł pozycji, która była dzisiaj przez nas omawiana. Pogrzebana prawda, zwierzenia rodzin, ofiary katastrofy smoleńskiej. Panie Marku, znamy pana teksty. Dziękujemy za wszystko. Szczęść Boże i powodzenia w odkrywaniu prawdy i jej przekazywaniu. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie do audycji. Dobrego dnia ojcu i wszystkim słuchaczom. Z Panem Bogiem.
Zapłać.